Dobry wieczór Państwu. Jak w każdy poniedziałek, kilka minut po godzinie 18, witamy na antenie Radia Lublin w audycji 20 na 21. Kłaniamy się nisko zza konsolety Krzysztof Mysiak, sprzed mikrofonu Marcin Stachyra. Zapraszamy do spędzenia tych kilkudziesięciu minut z nami. A dzisiaj w audycji porozmawiamy o tym, czym jest tożsamość w świecie cyfrowym oraz czy ochrona prywatności jest jeszcze możliwa w sytuacji, gdy, jak mówią badania i statystyki, ponad 5,5 miliarda ludzi korzysta z internetu, a 5 miliardów 200 milionów z mediów społecznościowych. Według danych portalu Statista.com liczba danych generowanych online rośnie z roku na rok w postępie geometrycznym i tak od roku 2010 wzrosła ona aż 74-krotnie. Liczba wysyłanych każdego dnia e-maili wynosi ponad 300 miliardów, co oznacza, że no nie ma fizycznej możliwości, aby ludzie tę liczbę wysyłali, bo nawet gdyby każdy z nas był zaangażowany, to by oznaczało spore obciążenia z naszej strony. Krótko mówiąc, większość tych maili pisze i wysyła już nie człowiek, a maszyna. I rodzi się pytanie, jaka jest, jaka będzie rola nas, ludzi w tej cyfrowej dżungli. A gościem audycji jest Andrzej Tymecki, ekspert w dziedzinie biometrii oraz systemów bezpieczeństwa, dyrektor zarządzający firmy Biometrik, która właśnie tymi tematami się zajmuje. No i porozmawiamy o tych rzeczach, które już wracają naszej audycji, bo zdarzyło nam się rozmawiać o podobnych aspektach. No właśnie, prywatność to rzecz, którą już znamy od lat. Tożsamość cyfrowa jest czymś nowszym. Jakbyśmy mogli te dwa pojęcia zdefiniować, powiedzieć, o co w tym chodzi.
Dzień dobry Państwu, witam Cię Marcinie. Faktycznie wydaje się, że prawodawstwo przede wszystkim nie nadąża za rzeczywistością i za rozwojem technologii. Ten postęp rozwoju technologii najlepiej uwidoczniłeś chyba przytaczając dane odnośnie ilości danych wytwarzanych dziennie czy też miesięcznie w internecie, aczkolwiek wydaje mi się, że najlepiej tutaj wskazać nawet nie na samą ilość danych, która jest przeogromna, ale na statystyki pokazujące przykładowo ilość wyszukiwań, ilość tworzonych maili, gdyż dane powstają bardzo często chociażby z treści multimedialnych, które są w języku kolokwialnym bardzo ciężkie, czyli zawierają bardzo dużo megabajtów danych. Żeby zobrazować może na wstępie jeszcze, o jakich ilościach danych tutaj mówimy, ty przytoczyłeś bardzo fajnie liczbę maili generowanych codziennie, wspominając, że są one najczęściej, może nie najczęściej, ale bardzo dużo z nich jest tworzonych dzisiaj przez boty, czyli krótko mówiąc są to repliki, kopie maili tworzonych wcześniej przez ludzi albo jakiejkolwiek zawartości, która znajduje się w internecie. Natomiast możemy na tą ilość danych spojrzeć jeszcze od innej strony, bardziej obrazowej, żeby uwidocznić naszym słuchaczom, jak dużo danych powstaje dziennie w takim wymiarze metrycznym. Jeżeli przyjmiemy zgodnie ze statystykami, że dziennie powstaje około 402 tysiące petabajtów danych, to jeżeli przetworzymy to z kolei na liczbę chociażby filmów takich jak Avatar w rozdzielczości HD, oglądany w wersji trójwymiarowej, oznaczałoby to, że żeby wygenerować taką ilość danych, 275 milionów ludzi musiałoby oglądać bezustannie tego awatara przez cały miesiąc. Czyli to już daje wyobrażenie, jak olbrzymia ilość danych to jest. Żeby zobrazować to jeszcze inaczej, możemy zastanowić się, jak dużo płyt DVD zajęłaby ta ilość danych. Jeżeli przyjmiemy, że zestandaryzowana płyta DVD ma grubość 1,2 mm, to kładąc jedną płytę na drugiej, żeby stworzyć, żeby zapewnić taką pojemność informacyjną tych płyt, zajęlibyśmy przestrzeń 106 tysięcy kilometrów, czyli generalnie rzecz biorąc opletlibyśmy Ziemię po równiku ponad dwa razy. Czyli jak widać, tworzona jest przeogromna ilość danych i tak jak wspomniałeś wcześniej, powstaje pytanie, skąd biorą się te dane, co zawierają te dane, jak te dane chronią nas. Oczywiście odnośnie tożsamości możemy przede wszystkim cofnąć się do zapisów nawet naszej konstytucji. Konstytucja Rzeczpospolitej w dwóch artykułach zapewnia ochronę wizerunku, zapewnia ochronę prywatności, aczkolwiek są to oczywiście zapisy ogólne. W przypadku treści cyfrowych internetu musimy sięgać do zapisów szczegółowych i tak jak wspomniałeś, zacząć zastanawiać się, co jest wizerunkiem. Czy wizerunkiem jest tylko obraz, czy wizerunkiem jest również głos, czy wizerunkiem, tak jak to chociażby ostatnio jest praktykowane, są również dane, wszelkie dane biometryczne, ale również dane pozostałe pozwalające scharakteryzować jednoznacznie osobę, czyli być może jednak adres e-mail. W przypadku danych osobowych, do danych osobowych zaliczamy adres IP, adres e-mail, czyli krótko mówiąc, bardzo dużo informacji, o których często używając internetu nawet nie myślimy, że są to dane bardzo, bardzo krytyczne i które powinniśmy tak naprawdę chronić.
No właśnie, bo to pierwsze pojęcie prywatności, na którego punkcie myślę, że większość z nas jest jako tako uczulona, że nie podajemy pewnych informacji, numer dowodu osobistego, tak? Wiemy wszyscy, że tego pod żadnym pozorem nie można ujawniać, choć jeszcze parę lat temu pewnie to nie była tak oczywista wiedza i zdarzało się, że jakiś wyłudzacz nas przez telefon podprowadzał, podając się za pracownika banku, czy jakiejś instytucji publicznej itd., itd. Dzisiaj już wiemy, że tych obszarów tej prywatności, którą trzeba strzec, jest trochę więcej, ale tak jak mówisz, one się też wraz z tą liczbą danych w internecie, mam wrażenie, zwiększają w postępie geometrycznym. Jeszcze parę lat temu nikt nie pomyślał, że zdjęcie, obraz, głos nasz będzie miał taką wagę, być tak cennym nabytkiem dla kogoś, kto z tego może zrobić różny użytek.
Zgadza się. Powiem więcej, o ile zdjęcie, wizerunek twarzy, odcisk palca, nasz głos już w sposób naturalny wydają się być naszymi cechami, znaczy są oczywiście naszymi cechami i wydają się być w sposób naturalny cechami, które powinniśmy chronić i powinny być chronione również przez państwo, przez inne instytucje. Zwróciłbym uwagę na całą masę danych zbieranych, czy to przez przeglądarki, czy różnego typu oprogramowanie, które bardzo często akceptujemy, dopuszczamy zbieranie tych danych, to jest następnie przekazywane i składowane są w postaci metadanych. Często te dane wydają nam się być niekrytyczne, niewiele znaczące, jednakże bardzo często nie myślimy o tym, że po dłuższym okresie czasu, na podstawie danych historycznych, poprzez z wykorzystaniem często algorytmów sztucznej inteligencji, wykorzystanie danych takich jak lokalizacja, urządzenie wykorzystywane przez nas, godziny wykorzystania urządzenia, typy połączeń, oprogramowanie wykorzystywane i cała masa takich, wydawałoby się, niewiele znaczących danych pozwalają poznać bardzo dobrze nasze zachowanie, czyli de facto wracamy do naszych cech behawioralnych, które są danymi sensytywnymi.
No właśnie, te wzory zachowania to są rzeczy, które są pożądane przez bardzo różne instytucje. Pierwsze skojarzenie są to firmy komercyjne, które chcą nam coś sprzedać. Szukają tego, czym my się interesujemy, przeglądając internet, próbują dopasować swoją ofertę do tych naszych wyszukiwań, ale krok za nimi idą już na przykład instytucje ubezpieczeniowe, które chcą już troszkę więcej wiedzieć, czyli na podstawie tych danych analizują na przykład, jaki nasz wiek, stan zdrowia może być i czy podlegamy takiemu ryzyku, żeby zaoferować nam ubezpieczenie w takiej czy innej formie i wysokości. To już jest chyba coraz więcej zaawansowanych technik, które się za tym kryją. Za tymi danymi, które, jak mówisz, tak z pozoru są niewinne.
Zdecydowanie tak. O ile patrząc na raporty dostępne ogólnie, można powiedzieć, że sektor bankowy, ubezpieczeniowy i finansowy chroni nasze dane, jak również stara się nie pozyskiwać wprost naszych danych sensytywnych, to można zauważyć taki trend na świecie, trend, który można by powiedzieć, nazwać mianem przepływu danych. To już nie jest tylko i wyłącznie brutalna sprzedaż danych, ponieważ ją dosyć łatwo wskazać. Natomiast powstają firmy, które specjalizują się w skupywaniu właśnie olbrzymich ilości danych w sposób hurtowy, a następnie wydobywaniu z nich informacji i przekazywaniu tych informacji chociażby do firm ubezpieczeniowych, do innych podmiotów, celem na razie jeszcze głównie pozycjonowania różnych produktów, jednakże jak to zwykle w życiu bywa, granica tolerancji przesuwa się i możemy liczyć się z tym, że niedługo mogą to być również informacje na temat naszego stanu zdrowia, tudzież oczekiwanego stanu zdrowia również, co może być jeszcze groźniejsze.
Tak, ktoś założy, że w związku z tym naszym trybem życia, który wynika z tego, co robimy w internecie, jesteśmy bardziej podatni na przykład na zachorowanie na tę czy inną chorobę.
Dokładnie, do tego jeszcze dochodzą kwestie statystyki, czyli krótko mówiąc, możemy paść ofiarą błędu statystycznego. Pamiętajmy, że również algorytmy sztucznej inteligencji, jest to tak naprawdę bardzo wielki model statystyczny, w którym również zdarzają się anomalie. Jeżeli padniemy ofiarą takiego błędu, niestety w dzisiejszym czasie przy przy ilości przetwarzanych danych w firmie będzie po prostu przykro i nam też będzie przykro.
Zostaniemy wrzuceni nie do tego worka, do którego powinniśmy byli być wrzuceni. Gdzieś parę razy czytałem takie artykuły odnośnie właśnie takiego podejścia osób, użytkowników zwykłych, którzy starali się właśnie być takimi ostrożnymi użytkownikami internetu, portali społecznościowych i wydawało im się, że niewiele o sobie mówią, po czym pojawiły się narzędzia, które były w stanie sprawdzić, co na podstawie historii postów danej osoby na jakimś medium społecznościowych można się dowiedzieć na temat jej na przykład profilu demograficznego. I tu się okazało w wielu przypadkach, że to było zaskakująco zgodne z stanem faktycznym, pomimo iż te osoby we własnym przekonaniu ujawniały bardzo niewiele.
Powszechnie jest stwierdzenie, że w internecie nic nie ginie. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że tak jest. Nawet pomimo wprowadzenia w roku 2014 słynnego prawa do bycia zapomnianym, o którym sądzę, że będziemy jeszcze troszkę później mówili, skasowanie pewnych informacji nie powoduje, że giną one w internecie. Bardzo często w internecie dostępne są repliki danych, kopie danych, są dostępne dane obrobione z innymi metadanymi, co uniemożliwia łatwe znalezienie ich i skopiowanie. Generalnie rzecz biorąc, pamiętajmy, że firmy, w tym firmy takie jak Meta, Google, żyją tak naprawdę ze sprzedaży danych. Najlepiej, wydaje mi się, widoczne to było w przypadku Twittera, który obecnie oczywiście znany jest jako X, który wprowadził nawet usługę Firehose, gdzie można było za odpowiednią opłatą kupić paczkę danych związaną właśnie z potokami, które w danych kanałach były publikowane. Czyli krótko mówiąc, mogliśmy sobie kupić przetworzyć, zrobić analityki, wyciągnąć dane i tak dalej. Wracając do tego przypadku, o którym wspomniałeś, wydaje mi się, że przypadek, który stanowił genezę powstania słynnego prawa o zapomnieniu, czyli wprowadzenia artykułu 17 do ustawy o RODO, jest najlepszym przykładem właśnie tego, jak w internecie nic nie ginie i w jaki sposób informacje mogą pojawić się tam i zaszkodzić komuś. Aczkolwiek myślę, że o tym możemy opowiedzieć za chwilkę.
To jest w ogóle ciekawy wątek, bo w pewnym momencie, kiedy się pojawiła taka instytucja prawna pod tytułem prawo do bycia zapomnianym, wydawało się, że okej, no to może faktycznie będzie tak, że uda nam się usunąć coś, co nieopatrznie wrzuciliśmy, albo nie daj Boże, ktoś inny wrzucił na nasz temat, a chcielibyśmy, żeby to zniknęło z sieci. No i wydaje się, że ten przepis, choć w zamierzeniu miał jakieś fajne intencje i dalej ma, to ta praktyka chyba no niewiele ma wspólnego z intencjami, które stały za jego wprowadzeniem w życie.
Faktycznie warto tutaj może literalnie zacytować dwa artykuły, czy dwa ustępy z artykułu 17 ustawy o RODO, czyli ustęp pierwszy. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności. Tutaj mamy 7 liter. Natomiast bardzo ciekawy w tym kontekście jest ustęp drugi, który mówi, że jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ustępu pierwszego ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Konia z rzędem temu, kto orientuje się, komu od momentu zapisania się do serwisu 10 lat temu zostały po drodze przekazane dane w administrację. Oczywiście wszyscy widzimy, ponieważ te firmy, większość firm, śmiało powiem, że prawie wszystkie, wypełniają obowiązek ustawowy, a mianowicie mailowo informują nas o zmianie administratora danych osobowych. Natomiast szczerze mówiąc, statystyka uważam, że byłaby porażająco negatywna, gdybyśmy zweryfikowali, kto kontroluje te maile, kto czyta je dokładnie, kto sprawdza, kto jest administratorem i kto tak naprawdę wierzy, że przy takiej konstrukcji tego ustępu jesteśmy w stanie faktycznie być zapomnianymi.
Tam bardzo dużo miękkich sformułowań się pojawiło, biorąc pod uwagę obecne możliwości techniczne, weźmie pod uwagę okoliczności, poinformuje administrator innych administratorów, że zgłoszenie zostało przedstawione, więc to są wszystko rzeczy, które mają bardziej charakter taki postulatywno-informacyjny niż twardej egzekucji. To nie jest narzędzie w oparciu o które możemy coś ewidentnie wyegzekwować pod jakąś sankcją karną, finansową dla tych podmiotów, które tymi danymi dysponują. No i nie wiadomo, kto je ma w gruncie rzeczy.
Dokładnie. Myślę, że warto tutaj przypomnieć słuchaczom, w którym roku zostało wprowadzone prawo do bycia zapomnianym. Niedługo będziemy mieli dekadę. Prawo do bycia zapomnianym zostało wprowadzone do ustawy o RODO w roku 2014. Było to pokłosie dosyć słynnej sprawy w Hiszpanii pod tytułem Google Spain and Google Incorporated versus Agencja Española de Protección de Datos Maria Costeja González. Sprawa ta dotyczyła opublikowania w internecie danych tego właśnie pana, Mario Costeja González, które 5 lat wcześniej zostały opublikowane w wersji drukowanej magazynu La Vanguardia. Dane te były dosyć krytyczne z punktu widzenia tego pana, gdyż magazyn ten opublikował listę nieruchomości, które podlegały egzekucji ze względu na zaległości podatkowe, a w tym przypadku zaległości związane z systemem odpowiednikiem naszego ZUS-u w Hiszpanii. Co ciekawe, na etapie digitalizacji tego magazynu wszystkie te wydania trafiły do internetu i w roku 2009 pojawiły się w internecie, 2008-2009 pojawiły się w internecie. Podczas gdy wersja drukowana zawierająca te ogłoszenia była wydrukowana w roku 1998. Teraz tak, 10 lat później pojawiły się ogłoszenia. Pan González od razu skontaktował się z magazynem, twierdząc, że wszystkie wyszukiwarki na pierwszych pozycjach wyszukiwania zawsze wyrzucają nawiązania do artykułów, gdzie jest egzekucja jego nieruchomości, podczas gdy jego nieruchomość została już dawno sprzedana, wszystkie długi zostały uregulowane. Pierwotnie gazeta, pan González zwrócili się do Google Spain. Google Spain oczywiście do Google Incorporated. Sprawa ciągnęła się przez pewien czas. W międzyczasie została założona sprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Zgłoszenie miało miejsce w roku 2012 i w roku 2014 nastąpiło rozstrzygnięcie na korzyść pana Gonzaleza, czego pokłosiem było wprowadzenie artykułu 17 ustawy RODO. Warto o tym wspomnieć, ponieważ z jednej strony pokazuje to, że warto walczyć. Jednakże, jeżeli cofniemy się o 10 lat czy o 8 lat względem dnia dzisiejszego, pomyślimy, jakie ilości danych były wtedy tworzone, jakie są tworzone dzisiaj, jak często ówczesne dane były kopiowane i replikowane, a jak to ma miejsce dzisiaj. Wydaje się, że taki proces miał rację bytu właśnie w roku 2012-2014. Można go było wygrać, natomiast dużo trudniej byłoby to wygrać dzisiaj.
Przypomniała mi się inna historia, całkiem trywialna, Barbra Streisand, która kiedyś uznała, że fakt, że pojawiają się w internecie fotografie jej posiadłości gdzieś z lotu ptaka i umożliwiają ludziom znalezienie, gdzie ona mieszka, to też dało jej asumpt do tego, żeby zażądać usunięcia. Efekt Streisand polega na tym, że w momencie, gdy zaczęła się domagać tego usunięcia, wszyscy zaczęli szukać jej posiadłości, więc zupełnie w drugą stronę to zadziałało.
Tak jest, ja myślę, że w ogóle Barbra Streisand pokazuje tutaj kapitalnie uniwersalne zachowania ludzi. Czyli nieważne, czy jesteś gwiazdą oscarową, czy jesteś człowiekiem, który generalnie unika bycia osobą publiczną, wszyscy zachowują się podobnie. Chcemy być widoczni wtedy, kiedy nam to pasuje, natomiast w momencie, kiedy coś jest nie tak, a pamiętajmy, że nigdy nie jest tak, że wszystko jest dobrze, nagle chcielibyśmy jakimś magicznym przyciskiem wyłączyć publikacje o nas, cofnąć publikacje wcześniejsze, żeby nie można było się doszukać naszych jakichkolwiek wystąpień. No myślę, że jesteśmy w takim gronie, mamy tutaj świetnych słuchaczy, więc jest to bardzo złe miejsce, żeby przytaczać nazwiska i robić reklamy osobom, którym jej nie należy robić, ale ostatnie dni są również pełne deklaracji osób, które chciałyby nie powiedzieć czegoś, nie opublikować w internecie odnośnie swojej edukacji, przeszłości i tak dalej. Więc takich przypadków mamy na okrągło bardzo dużo i właśnie Barbra Streisand, no, ze względu na oczywiście ilość osób oglądających ją i swoją popularność, kapitalnie to uwidoczniła.
Krótko mówiąc, nie da się odłączyć od tego, co kiedyś się pojawiło na nasz temat w internecie, chociaż moglibyśmy próbować. Gary Numan wraz z grupą Tubeway Army kiedyś napisał piosenkę o takim odłączeniu Me, I disconnect from you. No ale tu chodziło tylko o odłożenie słuchawki telefonu w czasie rozmowy z swoją dziewczyną. Dużo łatwiej niż być zapomnianym przez cały internet.